Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nowy Testament w wielu miejscach przekazuje informacje o Bogu Ojcu. Nie można powiedzieć, że Bóg Ojciec był obecny jedynie w Starym Testamencie, a potem gdzieś zniknął, przestał interesować się światem. Nowy Testament pozwala nam odkryć Go na nowo, właśnie jako Ojca. I to nie tylko Ojca Jezusa Chrystusa, ale także Ojca naszego. Szczególne znaczenie ma to, co o Bogu mówi sam Chrystus. Święty Jan Ewangelista przekazał nam Jego słowa: kto widzi mnie, widzi także i Ojca. Zaś w innym miejscu: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus postawił swoich uczniów wobec jednej z wielkich Bożych tajemnic, tajemnicy jedności Ojca i Syna. Z pozoru trudno traktować którekolwiek z tych zdań jako wskazówkę dla malarza. Chrystus ogłasza swoją jedność z Ojcem, ale tej jedności nie wyjaśnia. Mówi coś niezwykle ważnego o Ojcu i o sobie i pozostawia człowiekowi prawo do wyobrażania sobie tej jedności. Nie ma tu żadnego wskazania dla kogoś, kto chciałby namalować portret Boga Ojca. W sztuce Kościoła Zachodniego szczególnie znany jest jeden taki wizerunek Chrystusa i Boga Ojca zarazem. Znajduje się w słynnym ołtarzu gandawskim, a wykonali go bracia Van Eyck około 1432 roku dla katedry świętego Bawona w Gandawie. Nie wiemy dokładnie, kto był autorem samego projektu. Nie wiadomo, kto wymyślił to szczególne przedstawienie Boga Ojca. Stanowi ono jednak ciągle zagadkę. W zwieńczeniu ołtarza bracia Van Eyck namalowali scenę zwaną Deesis, co znaczy wstawiennictwo. Przed Bożym tronem stoją Maryja i święty Jan Chrzciciel, jako ci, którzy wstawiają się za grzesznikami. Natomiast na tronie siedzi mężczyzna w szkarłatnym płaszczu. Wydaje się być raczej młody, ale właściwie jest to oblicze, którego wieku nie da się określić. Na jego głowie spoczywa potrójna tiara, taka sama, jaką nosił papież. W lewej dłoni trzyma berło, symbol władzy nad światem, zaś prawą podnosi w geście błogosławieństwa. Szkarłatną szatę zdobią na brzegach klejnoty, zaś na piersi spięta jest dużym medalionem. Głowę tej postaci otaczają złote promienie układające się w kształt krzyża. U stóp tronu spoczywa królewska korona. Natomiast za plecami siedzącego Boga rozwieszona jest granatowo-złota tkanina, na której widzimy powtarzający się motyw pelikana, karmiącego młode swoją krwią. Pewną wskazówką są napisy znajdujące się w kilku miejscach. Przez pierś Boga Ojca biegnie szarfa z napisem Sabaot, co znaczy Bóg zastępów. Jest to jedno z imion nadawanych Bogu Jahwe przez Stary Testament. Na stopniu pod tronem umieszczony jest następny napis. Mówi on o nieuchronności śmierci, po której każdy stanie przed obliczem Boga. Ostatni z napisów znajduje się na łuku ponad siedzącym na tronie. Tam dla odmiany umieszczone są słowa odnoszące się do potęgi i dobroci Boga. W tym wizerunku Boga znajdujemy połączenie atrybutów Ojca i Syna. Do Chrystusa odnoszą się promienie wokół głowy układające się w kształt krzyża. Także pelikan jest starym i popularnym symbolem Chrystusa. Tak jak On karmi młode swoją krwią, tak samo Chrystus przelał swoją krew, aby dać nam życie wieczne. Natomiast atrybutem Boga Ojca jest potrójna papieska tiara. Do Ojca też odnosi się z pewnością napis Sabaot. Kim jest ta tajemnicza postać na tronie? Możemy bez obawy powiedzieć, że jest to przedstawienie Ojca i Syna w jednej osobie. Wizerunki tego rodzaju znała już sztuka bizantyjska. Na przykład w scenie stworzenia Adama Bóg Stwórca miał wokół głowy aureolę z krzyżem wewnątrz. Najczęściej jednak tego rodzaju połączenia symboli stosowano wówczas, gdy przedstawiano Boży majestat. W opisanym przedstawieniu mamy do czynienia z wizerunkiem Ojca i Syna równych w boskim majestacie. Nie jest to wizerunek łatwy do zrozumienia. Bo jak tu pojąć, że jedyna postać może być zarazem Ojcem i Synem? Tłum teologów i filozofów próbował przez wiele wieków pojąć tę jedność. Ich wysiłki nierzadko przynosiły nieprawdopodobną ilość mniejszych i większych herezji. W końcu z pokorą przyznawali, że próby wyjaśnienia Bożych tajemnic przypominają wysiłek dziecka, które na plaży stara się przelać morze do dołka wykopanego w piasku.